W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Boże, życzę, prosimy Cię, żebyś dał nam światło na naszą grzeszność, abyśmy też widzieli zawsze Twoją miłość do nas, która jest większa od wszystkich naszych słabości. Błogosławimy Cię, Panie, za wszystkie dowody Twojego miłosierdzia i Twoje przebaczenie. Bądź błogosławiony przez Chrystusa, Pana naszego. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znowu w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, niewiastę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go skarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i niewiasta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt się nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. A rzekł do niej Jezus: I ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Siadajcie. Dzisiaj będziemy mówić o rozeznawaniu duchów i o roli sumienia w życiu człowieka. Tak jak w świecie władzy jest trójpodział, jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, tak w świecie, którym jest człowiek, Pan Bóg ustalił kilka sfer poznawczych. Zmysły najbardziej zewnętrzne i najbardziej mylące nas, uczucia, to jest najbardziej bujna sfera poznawcza, od minus nieskończoności, czyli od nienawiści, do plus nieskończoności, czyli miłości pełnej poświęceń. Jest trzecia sfera poznania, to jest rozum, no ale rozum też wszystkiego nie poznaje, jakkolwiek jest bardzo ważny. Świadomość, umysł, którym się posługujemy, przynajmniej w jakiejś części, bo gdybyśmy wykorzystywali cały swój potencjał, to może byłoby trochę inaczej. Jest wola, która zawsze ukierunkowana jest na dobro. Problem tylko, że rozum nie zawsze właściwie rozeznaje, co jest rzeczywistym dobrem. Najważniejsza kategoria to jest sumienie, które ma pod kontrolą wszystkie wcześniejsze sfery poznawcze człowieka. Czyli sumienie ma kontrolować zmysły, sumienie ma kontrolować rozum, sumienie ma kontrolować uczucia, sumienie ma kontrolować wolę, bo jeżeli któraś sfera nie jest poddana sile sumienia, człowiek wchodzi w konflikt z sobą samym. A psychologia nawet mówi, że człowiek nie powinien żyć w konflikcie z sobą samym. Przyjrzyjmy się dwóm scenom biblijnym. Jedną przeczytałem, to jest pochwycenie kobiety w stanie grzechu. znaleziono ją, odkryto, że ona popełnia cudzołóstwo i przyprowadzili do Jezusa, aby ją móc oskarżyć i jednocześnie zadać trudne pytanie Jezusowi, żeby miał dylemat. Bo jeżeli każe ukamienować, to jego nauka o miłosierdziu legnie w gruzach. A jeżeli każe uwolnić, to znaczy, że kwestionuje prawo nadane przez Boga Mojżeszowi. Nie było dobrej odpowiedzi. I Jezus, który prześwietla ich intencje, pyta ich, to jest pytanie retoryczne, kto z was jest bez grzechu? To tak jak zapytać, kto z nas jest bez grzechu? On. O tam, w Najświętszym Sakramencie. On na pewno. A my? A my nie. A my jesteśmy grzesznikami. Cała procedura kamienowania zaczynała się w ten sposób, że ktoś wnosił akt oskarżenia. Jeśli wniósł akt oskarżenia, to jako pierwszy musiał wziąć kamień i uderzyć, dając sygnał wszystkim pozostałym. I w kamienowaniu brała udział cała gmina żydowska. Także dzieci kamienowały swoich na przykład wiarłomnych rodziców. Także rodzice kamienowali swoje wiarłomne dzieci. Także mężowie kamienowali swoje żony, a żony kamienowały swoich mężów. Dzisiaj w wielu krajach, znaczy w niektórych krajach muzułmańskich istnieje kara ukamienowania. O tym się głośno nie mówi, ale istnieje takie prawo. Prawo niesprawiedliwe, ponieważ ten grzech popełnia się we dwoje. No nie da się popełnić cudzołóstwa samemu. Samemu to można samogwałt popełnić. Potrzebny jest drugi człowiek. I Jezus im mówi, chcecie ukarać kobietę, a mężczyzna? A mężczyzna? Ona musiała to zrobić z kimś z was. I dlatego im wypadły kamienie z rąk. Dlatego nie byli w stanie rozpocząć tej egzekucji. I dlatego odeszli. I Jezus rozmawia z tą kobietą, mówi do niej niewiasto. No, na płaszczyźnie języka już jest dużo powiedziane. Jaka ona niewiasta? Kobieta pochwycona na cudzołóstwie, niewiasto, no bez przesady. Jezus tak zwraca się również do matki swojej, niewiasto. Do Maryi tak mówi też. Ponieważ Jezus patrzy czystymi oczami. Nie patrzy pożądliwie i nie patrzy z gniewem i nie patrzy z pogardą i nie patrzy z obrzydzeniem, bo Jezus ją kocha. Inni jej tylko pożądali. Pewnie była piękna. Jeśli to była Monika Bellucci, która grała Marię Magdalenę, no to rzeczywiście można było jej pożądać. Kobiety w Izraelu w czasach biblijnych prostytutki farbowały sobie włosy na czerwono, na purpurowy kolor, jakiś taki ceglasto-purpurowy. To ich wyróżniało. I miały bardzo drogie kosmetyki. Na przykład olejek nardowy, który jest robiony z kozłka himalajskiego, to jest takie kłącze niewielkie. Żeby powstał flakonik tej wielkości,
to trzeba rok zbierać kozłek himalajski, który wtedy rósł tylko w Nepalu i był przywożony szlakiem jedwabnym do Petry. Tam się krzyżował ze szlakiem kadzidlanym z południa Półwyspu Arabskiego i tam następowała ta wymiana. Wy nam dacie kadzidło, a my od was kupimy olejek narodowy. I kto jak to, ale kobiety uprawiające nierząd miały dobre ciuchy i dobre kosmetyki. I tak jest do dzisiaj. Tu się nic nie zmienia. Tylko że wtedy kosmetyki nie miały znaku firmowego. A dzisiaj mają, że to ta firma, prawda, a nie inna. Tam jakaś Gabriela Sabatini, czy powiedzmy jakaś inna. I Jezus mówi, nie potępiam cię. I teraz zobaczcie, co by się stało z tą kobietą, gdyby ona nie spotkała Jezusa w stanie grzechu. Podwójna śmierć. Śmierć fizyczna, umarłaby fizycznie. I śmierć duchowa, umarłaby w stanie grzechu ciężkiego, grzechu śmiertelnym by umarła. Człowiek, który umiera w grzechu ciężkim, potępia się. Tak wierzy Kościół. Nie umierajcie nigdy w grzechu śmiertelnym. Dlatego trzeba być gotowym na śmierć. Są ludzie, którzy umarli w grzechu. No. Księżna Diana umarła w stalowym sarkofagu zwanym Mercedes. Między hotelem Ritz a wiaduktem. Tylko dlatego, że uciekała przed paparazzi. No i kierowca nie wytrzymał tego napięcia i mimo, że był zawodowym kierowcą i zginęła w objęciach kochanka. I nie ma co z niej robić królowej serc. Po prostu trzeba się za nią modlić. Ja bym radził się za nią modlić, a nie podziwiać ją. Bo jej los jest taki, że umarła w grzechu, będąc żoną innego mężczyzny. I coś, co było ukrywane, stało się na wskroś publiczne. Nie mówię, żeby jej osądzać, broń Boże, tylko właśnie, żebyśmy byli gotowi, ponieważ wiele osób, naprawdę wielu ludzi umiera w stanie grzechu. A więc Jezus ocala kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. Staje niejako pomiędzy nią, a jej oskarżycielami. I ta sytuacja pokazuje, że odległość między rozkoszą a śmiercią jest niewielka. Naprawdę nie minęło wiele czasu. Ona miała to szczęście, że przyprowadzili ją do Jezusa, bo gdyby przyprowadzili ją do Kajfasza, do Annasza albo do jakiegoś innego kapłana, on nie zawahałby się i nakazałby mu kamienować. Ale ona miała szczęście to, że przyprowadzili ją do Jezusa. Było to podstępne zachowanie ich, bo oni chcieli zaszkodzić Jezusowi, a paradoksalnie pomogli kobiecie. Otóż Pan Bóg, jak mówi ksiądz Twardowski, pisze prosto na krzywych liniach. Czyli wykorzystuje sytuację na przykład grzechu, kłamstwa, podstępu, po to, żeby osiągnąć zupełnie inny cel. Ale jest w Biblii druga sytuacja, też związana z kwestią oskarżeń. W 13 rozdziale Księgi Daniela jest historia niewinnej Zuzanny. Zuzanna jest córką Hilkiasza, a żoną Jojakima. Jest piękna, pobożna, wierna i mądra. To rzadka kompozycja cech. Niektóre chcą tylko być piękne. Trochę mało. Jeśli ideałem jest płaski brzuch, no to marne ideały. Większość nie osiągnie płaskiego brzucha. No więc jest Zuzanna. Zuzanna, to słowo ma bogaty rodowód, ono znaczy lilia. Czasem jest tłumaczone jako kwiat lotosu, bardzo piękny kwiat. Choć rośnie na bagnie. To jest najciekawsze, nie? Że te nenufary rosną w terenach bagiennych. Jak tam się zanurzyć w wodę, to tam nic szczególnego nie ma. Ale otwierają się pięknie do słońca, te lilie wszystkie wodne. Posadźcy też to robią. Jest sporo gatunków kwiatów takich wodnych, które przepięknie to wygląda. Mamy namalowane nenufary. Widziałem je w oryginale w National Gallery w Londynie. Przepiękne. To jest potężny obraz wielkości tych drzwi wejściowych, nawet większy. I się siedzi na ławeczce i się patrzy na nenufary, jak żywe. No więc lilia, Zuzanna. I piękna dziewczyna, uważajcie dziewczyny, bo jesteście piękne, będziecie obiektem pożądania, mrocznego pożądania. Musicie mieć tego pełną świadomość. Za brzydulą to nikt się nie ogląda, a za wami będą. Za każdą z was. Pytanie, kto się będzie oglądał? Jakie będzie miał intencje tego oglądu? Otóż Zuzanna jest kobietą wierną Bogu. Jest wierną wychowaniu, jakie dali rodzice, czy domowi swojemu. Jest wierna mężowi, którego zaślubiła. Jest wierna wspólnocie wiary, która w określony sposób definiuje małżeństwo. I jest wierna samej sobie. Może nawet powinienem zacząć od tego, że człowiek najpierw musi być wierny samemu sobie, aby być wiernym wszystkim pozostałym. I dwóch starców, to jest też ważne słowo, jeśli ktoś myśli, że starość leczy z pożądania, to się myli. Nie leczy. Nie leczy. Tych dwóch starców namawia Zuzannę, żeby przespała się z nimi. Nie wiem, może nawet w trójkącie chcieli uprawiać seks. A może inaczej, nie wiem. I ona mówi, wolę umrzeć niż zgrzeszyć. Niesamowite słowo. Wolę umrzeć niż zgrzeszyć. Ale oni na nią nastają, a tym jej grożą. I ona się modli do Boga, Panie, pomóż mi. I kiedy oni niczego nie osiągnęli, pomyśleli o pewnej intrydze, że ją oskarżą złośliwie przed zgromadzeniem Izraela, że widzieli, jak ona zdradzała męża. I odbywa się sąd nad niewinną Zuzanną. I właściwie już jest bliski finał. Już właściwie decyzja jest podjęta, ale nagle Daniel, natchniony prorok, krzyczy na głos: nie jestem winny jej krwi, to znaczy nie zamierzam wziąć udziału w jej kamienowaniu. A oni go pytają: co to znaczy, co mówisz, co chcesz przez to powiedzieć? A Daniel mówi: ona została pomówiona. I każe oddzielić oskarżycieli i przesłuchać ich publicznie. I pyta jednego: pod jakim drzewem widziałeś ich? Mówi: pod dębem. Skłamałeś na swoją zgubę. Umrzesz. Przywołują drugiego. A ty pod jakim drzewem widziałeś? Pod lentyszki. Ty też umrzesz. Bo w rytuale tym kamienowania było tak, że jeżeli ktoś złożył fałszywe świadectwo, czyli oskarżył niesłusznie, to wtedy sąd odbywał się nad nim i jego kamienowano. Daniel wykazał, że nie ma spójnych zeznań, że to jest pomówienie. I jak mówi księga Daniela, tego dnia Bóg ocalił niewinną krew. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, którzy pokładają w Nim nadzieję. I teraz zobaczcie, bo to są dwa dramaty ludzkiej moralności, które rozgrywają się w sumieniu człowieka. I trzeba mieć dar rozeznania, żeby w tym wszystkim nie pobłądzić. Nie mamy jednakowych sumień, mamy różne sumienia. Tak jak tutaj jesteśmy, jest nas kilkanaście osób i muszę powiedzieć, że różnimy się co do wrażliwości sumień. Nawet małżonkowie nie mają matematycznie jednakowych sumień. Nawet bliźnięta nie mają jednakowych sumień. I ponieważ różnimy się, to sumienie, jakkolwiek jest instancją kontrolującą nasze sfery poznania, to ono też musi być poddane kontroli. I Bóg formuje człowieka wewnętrznego, formuje sumienie każdego z nas, aby każdy z nas umiał rozeznać. Ponieważ demon jest niezwykle inteligentny, Jan mówi w pierwszym liście, 4 rozdział: umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. To brzmi tak kaznodziejsko. A ja wam pokażę życiowy przykład. Książka Dłoń Boga, Bernard Nathanson, wspominałem o nim. Człowiek, który doprowadził do legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych. Na stronie 114, 112 i dalej opisuje, jakim kłamstwem posługuje się demon, Na przykład poprzez pigułkę, która ma kryptonim RU486. To jest pigułka, która ma działać rzekomo antykoncepcyjnie, a w istocie działa wczesnoporonnie. Teraz jak będę to czytał, to słuchacie nie księdza Winiarskiego, tylko słuchacie lekarza z tytułem doktora nauk medycznych, który poznał od wewnątrz, jak działa pigułka RU486. Została wynaleziona w 1980 roku przez chemika Georgia Techa, zatrudnionego we francusko-niemieckiej firmie farmaceutycznej Russell Uclav, stąd RU486. Co to jest za środek? Jest antagonistą progesteronu, czyli hormonu wzrostu. Przypomina on łudząco hormon, który w czasie ciąży jest produkowany w zwiększonych ilościach i dzięki temu płód może się rozwijać i zagnieździć w endometrium. Przypomina hormon, ale nie jest hormonem. A jego działanie polega na tym, na myleniu komórek. Preparat nie ma dobroczynnego wpływu na przebieg ciąży. Blokuje receptory komórkowe, uniemożliwiając pobieranie przez płód prawdziwego i niezbędnego progesteronu. Czyli jest jakby protezą. Jest pozornym hormonem wzrostu. I myli receptory komórek w embrionie. I ten organizm chce się rozwijać, próbuje przyswajać, ale przyswaja coś, co mu nie pomaga się rozwijać. I w ten sposób mały embrion jest zagłodzony na śmierć. Taki jest mechanizm działania tej demonicznej pigułki RU486. Nathanson używa takiego porównania. To tak jakby ktoś próbował otworzyć drzwi przy pomocy uszkodzonego klucza albo klucza, który jest z innego zamka. Klucz łamie się, grzęźnie w zamku, skutkiem czego nie można już posłużyć się kluczem właściwym. Ale to nie jest koniec kłamstwa pigułki RU486. Zresztą to nie jest jedyna pigułka na rynku, ale obowiązująca w całej Unii Europejskiej, w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Otóż co on powoduje? Żeby osiągnąć zamierzony cel, czyli usunąć poczęte życie, kobieta przez 48 godzin po zażyciu preparatu musi przyjąć kolejny lek o określonej nazwie misoprostol, aby zmusić narząd macicy do wydalenia martwego już dziecka. Bo inaczej obumarły embrion będzie źródłem infekcji dla kobiety. Pojawiły się bardzo ekstrawaganckie propozycje odnośnie innych zastosowań RU486. Namolnie wręcz powtarza się, że preparat ten może być stosowany w leczeniu raka piersi, nie może, oponiaka, czyli rzadkie odmiany nowotworu mózgu, zespołu Cushinga, czyli zaburzeniach przesadki mózgowej, depresji, nadciśnieniu, chorobie Alzheimera, jaskrze, a także w przypadku ciąży przenoszonej oraz poważnych ran i oparzeń. Rzecznicy swobodnego dostępu do aborcji zachwalają RU486 jako przydatny środek w leczeniu schorzeń niezwiązanych z aborcją. Czynią tak przede wszystkim dlatego, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od jednego sprawdzonego i skutecznego stosowania preparatu, mianowicie dla dokonania aborcji. I teraz widzicie, co znaczy rozeznawanie duchów? Wynalazek znaleziony w laboratorium naukowym przez wykształconego człowieka został pomyślany bardzo inteligentnie. Udaje progesteron. Coś, co podtrzymuje życie, a w istocie je zabija. Tak inteligentnie demon działa. I wy nie możecie być naiwni ani w tej dziedzinie, ja tylko użyłem jako przykładu, ani w żadnej innej dziedzinie, że demon jest mniej inteligentny niż my. Nie jest mniej. Jest inteligentniejszy niż my razem tutaj wzięci. I może nas zwieść na tysiące sposobów. Jak rozpoznać, czy działa duch Chrystusa, czy duch Antychrysta? Po pierwsze, duch Chrystusa jest zawsze duchem prawdy. Duch Antychrysta będzie kłamał. Ale nigdy nie powie, że to jest kłamstwo. Nigdy i nigdzie nie przyzna się do kłamstwa. Wręcz przeciwnie, będziemy mówić, że to jest jedyna obowiązująca prawda, jedyna możliwa prawda, jedyna konieczna prawda, jedyna, w którą warto uwierzyć, jedyną, którą trzeba przyjąć. Ale to nie jest prawda. A zatem już jest pierwszy kryterium. Prawda czy fałsz? Kryterium numer dwa. Wolność czy zniewolenie? Chrystus wyzwala. Demon zawsze prowadzi do zniewoleń. To warto prostymi metodami sobie rozróżniać. Czy to mnie czyni bardziej wolnym, powiedzmy na przykład papieros, czy to mnie zniewala, deprawuje. Kryterium trzecie. Miłość czy nienawiść? Do czego mnie prowadzi ta propozycja? Do miłości, do poświęcenia, czy do nienawiści kogoś? Do takiej nienawiści, że nie mogę nawet patrzeć. Kiedy ludzie byli zakochani, nie mogli od siebie oczu oderwać. A kiedy się rozwodzą, to nie mogą na siebie patrzeć. Nawet patrzeć na nie są na siebie. Kryterium numer 4. Jedność czy rozłam? Czy to prowadzi na przykład naszą rodzinę do jedności, naszą parafię, nasze społeczeństwo do jedności, czy do podziału? Jesteśmy bliżej siebie, czy się oddalamy? Budujemy mosty, czy budujemy mury, mówiąc metaforycznie? Co jest dziełem naszym? Drogi czy płoty? Jak jadę przez Polskę, to zawsze podziwiam płot. z drogami jest różnie. Wprawdzie znaczy się wszystko poprawiło, ale jeszcze dużo nam brakuje. Następne kryterium. Współpraca czy walka? Czytałem wczoraj o Robercie Schumanie. To był francuski polityk, który jest kandydatem na ołtarze. Przysługuje mu już tytuł Czcigodny Sługa Boży. On myślał o pójściu do seminarium, ale ktoś mu powiedział, że potrzeba świętych w cywilnych ubraniach, w krawatach i w garniturach, i nie założył rodziny, ale też nie wstąpił do seminarium i był politykiem, który został aresztowany przez rząd kolaboracyjny Vichy w czasie II wojny światowej, uciekł, uchował się między innymi w La Salette, w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. No i on po II wojnie światowej rzucił ideę wspólnoty węgla i stali, która dała początek Unii Europejskiej. 9 maja 1950 roku rzucił takie hasło, żeby narody, które ze sobą walczyły, on pochodził z Lotaryngii, a Lotaryngia to jest pogranicze Francji i Niemiec, był kształcony w obu krajach, znał dobrze język niemiecki, język francuski i on miał taką ideę, żeby służyć pojednaniu narodów. I kto zechce przystąpić do tej wspólnoty, może przystępować w dowolnym czasie. Najpierw to było 5 krajów, Francja, Niemcy, Luksemburg, Belgia i Włochy, czy Holandia i Włochy, a potem dołączały kolejne kraje, no i w pewnym momencie dołączyliśmy również my. Bo on wierzył, że nie wszystko umarło i nie wszystko zginęło w czasie II wojny światowej, że pragnienie pokoju i dobrobytu jest silniejsze niż pragnienie wojny. I on działał z natchnienia Bożego. Dużo się modlił, medytował. To był człowiek wierzący polityk. Ale nie taki, że się pokazuje przed ołtarzem i przemawia z ambony. Nie. Był człowiek, który codziennie był na mszy świętej i codziennie przyjmował komunię świętą. I Francuzi, którzy ogłosili laickość IV Republiki, V Republiki, powiedzieli, że to jest jakiś agent Watykanu. Był premierem, był ministrem spraw zagranicznych i ministrem sprawiedliwości. Różne funkcje pełnił i był przewodniczącym Parlamentu Europy. Ale był motywowany wiarą, że ludzie zechcą współpracować. Właśnie, następne kryterium to jest wiara czy zwątpienie. Czy ten człowiek, który z tobą rozmawia, prowadzi cię do wiary czy do zwątpienia? Bo być może słuchasz kogoś, kto rodzi w tobie wątpienie. I że dziś jesteś bardziej zwątpiony, niż byłeś pół roku temu. Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, mówi święty Jan. Następne kryterium. Przebaczenie czy zemsta? Czy ten, którego słuchasz, wzywa cię do przebaczenia, czy do nienawiści i zemsty? Dalej. Nadzieja czy rozpacz? Czyli jak to młodzi mówią, bez sensu. Bez sensu. Bardzo często słyszę to z ust młodych ludzi. Wszystko jest bez sensu. Na końcu stwierdzają, że oni też są bez sensu. Nie. Wszystko ma sens. To, że my nie odkrywamy sensu, to nie znaczy, że go nie ma. Głuchy nie słyszy dźwięków, ale to nie znaczy, że ich nie ma. A ślepy nie widzi kolorów, to nie znaczy, że ich nie ma. On nie słyszy lub nie widzi. Inne kryterium. Radość czy smutek? Czy masz coraz więcej radości w życiu? Czy ogarnia cię smutek, przygnębienie, masz doła, deprecha, jak wy mówicie? Do czego ci bliżej? Możesz powiedzieć, a z czego się cieszyć? Są tysiące powodów. Tysiące, nie dwa, tysiące. Tylko trzeba to zobaczyć. Jeśli człowiek zobaczy, jak został obsypany przez Boga darami, jak bardzo Bóg jest hojny wobec niego, wiesz, ile dzieci na świecie może ci zazdrościć twoich ubrań, twojego domu, sprzętów, które masz, twojej urody, twojego zdrowia. Wiesz, ile ludzi może ci zazdrościć na świecie? Wiesz, ile ludzi w krajach muzułmańskich chciałoby przyjść na katechezę i słuchać o tak spokojnie, że ty możesz siedzieć i ci nic nie grozi? Ani teraz, ani po wyjściu. Teraz gdzieś chrześcijanie chowają się jak krety w norach, żeby się zgromadzić. W Wietnamie tak jest, w Chinach kontynentalnych, w Tybecie, w Pakistanie, w Jemenie, w Kongo. Naprawdę w wielu krajach chrześcijanie muszą ukrywać się, żeby przetrwać. A my możemy sobie przy otwartych drzwiach siedzieć, w pełni światła i nic nam nie grozi. Prześladuje cię ktoś za wiarę? Cierpiałeś kiedyś za wiarę? Kiedy? Gdzie? Jak? Jest następne kryterium. Bunt czy akceptacja? Duch Chrystusa zawsze prowadzi nas do akceptacji. Demon zawsze rodzi w nas zarzewie buntu. Kontestuje. Hipisi na przykład. Takie zjawisko było. Kiedy ja byłem w waszym wieku, to oni byli. No i palili książeczki poborowe, bo nie chcieli iść na wojnę w Wietnamie. Nie podobała im się kultura ich rodziców, swing, jazz, więc wymyślili rocka sobie. Wychodzili z miast, postanowili żyć w komunach, że wszystko będą mieli wspólne. Nie tylko będzie make love. No i pozostały tylko przypadkowe poczęte dzieci. Po tym make love. Co stworzyli hipisi? Proszę mi powiedzieć, który skończył Harvard? Który coś wynalazł? Co by służyło ludzkości? Bóg Beatlesu. Imagine, Lenona, świat bez religii jakiejkolwiek, bez Chrystusa, bez prawa, bez granic, tak? Naprawdę chcecie takiego świata bez granic? No to otwórzmy nasze granice, szeroko. Nie brońmy swojej własności, swoich oszczędności, swojej niewinności. Co takiego stworzyli hipisi, co by przeszło do historii jako ich wkład w rozwój ludzkości? W kosmos coś poleciał? Bunt. Ilu z nich przedawkowało? Z głodu? W więzieniu? Na przesłuchaniach? Nie. W dobrobycie niektórzy byli. Najłatwiej się zbuntować oczywiście. Się buntujecie przeciwko rodzicom. Chcę, żeby ich nie było? Wyobraź sobie swój świat. Nie ma twoich rodziców. Zniknęli. Porzucili cię, wyjechali, zapomnieli, umarli. Pomyśl. Nie ma twojego rodzeństwa. Chcesz być sam. Idź, powiedz rodzicom. Wyobrażasz sobie świat, w którym nie ma twojego brata. Naprawdę? A rodzice ci powiedzą, a ja sobie nie wyobrażam mojego świata bez niego. Tak jak i bez ciebie. Będzie zupełnie inna odpowiedź. Opanowanie czy chciwość? To następne kryterium. Czy jest jakaś granica, przy której człowiek się zatrzyma i powie, wystarczy? Powinna taka granica być, ale często nie ma takiej granicy. Człowiek jest gotowy przekraczać kolejne granice. Kiedy wprowadzana była eutanazja w Holandii, eutanazja jest dziełem lekarzy. Czyli zadawanie śmierci chorym ludziom. To pierwszą, która dokonała eutanazji, była lekarka i zabiła własną matkę rodzoną. 1903 rok, czy 6. I najpierw mówiono, że będzie się poddawać eutanazji osoby terminalnie chore, że już nic nie można zrobić, że mają taki ból, że nie można go uśmierzyć. Medycyna już potrafi uśmierzać ból prawie że w całości, no. A na pewno w dużej części. No i debata rozpoczęta w Holandii, także w Belgii, w Luksemburgu. No i wprowadzono. I co jakiś czas otwierano kolejne drzwi. Doszli do takiej sytuacji, w której 14-latkowie mogą bez woli rodziców podjąć decyzję o swojej eutanazji. Chcecie takiego świata? Że może nie ty, ale być może twoje dziecko za lat 20 przyjdzie i powie ci, że nie chce żyć i chce się poddać eutanazji. Albo będzie taka debata w polskim parlamencie na wiejskiej. Czy mamy wprowadzić takie prawo, czy nie wprowadzać takiego prawa? Kolejne kompromisy, kolejne ustępstwa, kolejne drzwi otwieramy, kolejne wyjątki, które zaczynają być regułą. I jedynym kryterium jest, że człowiek jest na przykład zmęczony życiem. Jesteś zmęczony życiem? Jesteś kandydatem na eutanazję w Holandii. Ja też jestem zmęczony. Też jestem kandydat. Wszyscy są kandydatami. Dochodzimy już do bardzo nieludzkich rozstrzygnięć. Tylko dlatego, że człowiek źle rozeznaje. Że śmierć traktuje jako błogosławieństwo. Ta śmierć była błogosławieństwem. Śmierć Jezusa z Nazaretu. Śmierć krzyżowa była błogosławieństwem dla nas. Dla Niego była błogosławieństwem, bo wypełniał wolę Ojca. Umarł, ale powiedział o tej śmierci: nikt mi życia nie zabiera, ja życie daję. Bez Jego chcę nie byłoby tej śmierci. Jezus się poświęcił z miłości do nas. Opanowanie czy chciwość? Takie kryterium. To chcę. Chcę i już. Bo chcę. Ale czy mogę, czy mi wolno, czy powinienem? Chcę. Nie mam żadnych zobowiązań? A wstyd, a prawo, a przyzwoitość, a inni? Niektórzy gloryfikują na przykład samobójstwo. Mówią, że to akt odwagi. Życie jest aktem odwagi. Życie. Śmierć samobójcza nie jest aktem odwagi. Jest tchórzostwem. Ona ma oczywiście wiele przyczyn. Może kiedyś sobie powiemy na temat samobójstwa. Ale to nie jest akt odwagi, że człowiek chce żyć do pewnego momentu, a potem mówi: bez sensu, koniec. Więc trzeba rozeznawać i tak jak w instrumentach. Instrumenty muszą być strojone co jakiś czas. Organy, bo jest zmiana temperatury w kościele, i w lecie jest inna, w zimie jest inna, inna wilgotność, więc trzeba stroić co jakiś czas organy. I orkiestra, zanim zaczyna grać, zanim rozpocznie koncert, każda orkiestra, czy to będą filharmonicy berlińscy i von Karajan, kiedyś taki był gość, czy to będzie orkiestra z Bostonu, czy to będzie warszawska symfonia Warszawia, jaka chcesz. Pierwsze co robi, to stroi instrumenty. Skrzypek podaje ton i oni do niego się dostosowują. A dopiero potem przychodzi dyrygent i robi taki gest. O, i uruchamia wszystko. Zawsze to robi na mnie piorunujące wrażenie, jak jestem na koncercie. Ten jeden ruch. W odpowiednim czasie, nie wcześniej, nie później, się włączają poszczególne instrumenty. Ale jest najpierw strojenie. I sumienie musi być strojone. Czyli trzeba dbać o swoje sumienie. Żeby nie zdziczało. Żeby nie zgrubiało. Jak to mówi Staudinger, że głos sumienia czasem przechodzi mutacji. No właśnie. Trzeba stroić. Aby rozeznawać. Na koniec, w nawiązaniu do tematu małżeństwa, zacytuję wam wyniki pewnej ankiety, którą przeprowadziła amerykańska socjolog. Ona się nazywa Mercedes Wilson. Na temat trwałości różnych związków małżeńskich. Uwaga. Jeśli jest tylko związek cywilny, co druga para się rozwodzi w Ameryce. tylko cywilny kontrakt. Jeśli jest związek cywilny i kościelny zarazem, ale bez praktyk religijnych, rozwodzi się co trzecia para. Jeśli związek jest po ślubie kościelnym i co niedzielę współuczestniczą obydwoje we mszy świętej, rozchodzi się 2% małżeństw. A jeśli związek jest po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale we mszy świętej i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków, rozpada się jedna para na 1429 małżeństw. To jest 0,07%. Dlatego, dziewczyny, szukajcie sobie wierzących mężów i chciej, żeby twój chłopak był pobożny. Myślałaś w kategoriach takich, czy mój chłopak będzie pobożny, czy ma być uosobieniem luzu. Szukaj wierzącego chłopaka dla siebie. Może nawet go spotkasz w kościele. Szukaj wierzącą dziewczynę. Może ją spotkasz tu na katechezie. Może. A może gdzieś, wiecie, całego na przykład w niektórych wspólnotach katolickich, protestanckich organizują, jakby tak powiedzieć, spotkania towarzyskie, randki dla swoich dzieci, żeby miały kontekst, żeby imprezy były robione ciekawe, ale bez używek i żeby ci młodzi ludzie mogli się bawić bezpiecznie, żeby mogli się poznawać. Bo to nie jest tak, że jest dookoła pustynia i że nie ma wierzących chłopaków czy wierzących dziewczyn. Albo jakichś dojrzałych, z którymi można snuć poważne plany. Trzeba tylko po prostu szukać. Być może to jest koleżanka twoja, która może być dziewczyną twojego brata. Twój kolega może być dziewczyną twojej siostry. Dlaczego nie? Trzeba szukać po prostu odpowiednie środowisko. Wchodzić w odpowiednie środowisko. Tworzyć te środowiska, gdzie się mówi w określony sposób, gdzie nie używa się na przykład wulgaryzmów, gdzie porusza się pewne tematy, a pewnych się nie porusza. Gdzie mówi się o pewnych wartościach. I dlatego ja wam, kochani, życzę, żebyście rozeznawali duchy. Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy. To słowo świętego Jana z pierwszego listu. Amen.